boską wieczmy wszystkiej, która nam przybliży Meandrynada stanu przyszłego w dobie rozwoju cywilizacji i jej zdobyczy.
Dlatego biednego człowieka nie tylko czyhają procedury NFZ-u, zniecierpliwieni psychiatrzy czy pan prezydent, który nie zgadza się na takie czy owe rozwiązanie, ale niestety także technologia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie parę lat temu taką przerażającą śnieżycę, która zerwała trakcję elektryczną w Szczecinie, unieruchomiła nasze miasto i okolice. Wielu nie dojechało do pracy, bo nie wyprowadziło samochodu z elektrycznych garaży, nie wypito rano kawy, bo elektryczne kuchenki bądź czajniki na to nie pozwoliły. Dzisiaj też był taki moment, że nie mogliśmy robić zdjęć, bo nie widzieliśmy, jak obsługuje się aparat. Nie da się ukryć, że żyjemy w takim świecie, który jest ściśle związany z korzystaniem z osiągnięć techniki i technologii. I dobrze w sumie, ale czy zastanawiamy się, czy ta technika, ta technologia nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na nasze życie? Urządzenia stały się niezbędnym wręcz elementem naszej pracy, komunikacji, rozrywki, diagnozy, edukacji. Przypominam sobie taki moment na wakacjach. Wyjechaliśmy z przyjaciółmi do leśniczówki w głębi lasu i wszyscy byli zachwyceni. Był tylko jeden mankament, nie było zasięgu w telefonach. Więc wszyscy, żeby zadzwonić i powiedzieć, he, fajnie jest, leżeli w uwłaczającej pozycji w krzaczorach pod orzechem. Można dzisiaj to opowiadać jako anegdotę, ale ogarniając refleksją naszą relację z urządzeniem technicznym, powinniśmy się zastanowić, czy ono nas nie zdominowało. I w tej naszej analizie chciałabym spróbować odpowiedzieć na takie pytanie, czy technologia ma wpływ na psychikę człowieka i jaki ten wpływ jest? Czy też odgrywa jakieś znaczenie w naszej warstwie społeczno-kulturowej? Jak też rozumiemy znaczenie nowoczesnych technologii? Obecne czasy są takimi czasami pewnego paradoksu, dlatego że pojawia się sprzeczność pomiędzy człowiekiem twórcą, a człowiekiem użytkownikiem. Zauważono bowiem, że w każdym narzędziu tkwią pewne założenia ideologiczne, że narzędzie ma predyspozycję do konstruowania swojego własnego świata, do wybierania jednego znaczenia, jednej postawy bardziej niż innej. Oznacza to, że w pewnym sensie narzędzie kształtuje określony świat wartości. Dlatego używając technologii musimy mieć gdzieś zawsze z tyłu głowy takie przygotowanie aksjologiczne. Współczesna technika, zwłaszcza komputerowa, zakłóca równowagę pomiędzy tworzeniem środków a korzystaniem z nich w sposób zgodny z wartościami. Dotychczas istniała taka prawidłowość, że rozwój techniki zależny był od człowieka. Dzisiaj jakby kierunek jest trochę odwrotny, że twórca jest zależny od swojego dzieła. Zauważono też, że im większy jest wkład intelektualny, stworzenie narzędzia, tym mniej przeciętny człowiek to narzędzie rozumie. I tym bardziej ono oddziaływuje na niego w strefie psychiki. Arthur Charles Clarke, taki angielski prozaik zajmujący się kosmologią, uknął takie stwierdzenie, że każda wysoko zaawansowana technologia jest trochę jak magia. Zwiększone oddziaływanie techniki na człowieka można było już obserwujemy od XVIII wieku, kiedy zaczęła się rozwijać rewolucja przemysłowa. Ale ówczesne narzędzia służyły przede wszystkim do wzmacniania siły człowieka. I choć przeciętny użytkownik, przeciętny robotnik nie za bardzo rozumiał działanie tych narzędzi, nie stanowiły one dla niego żadnego zagrożenia. Zaprojektowanie i wyprodukowanie komputera wzmocniło i przedłużyło jakby zdolność intelektualną człowieka. I radykalnie to zmieniło sytuację jego. Przeciętny człowiek tak na dobrą sprawę nie ma pojęcia o technologii, którą wykorzystuje na co dzień. Nie wiemy, jak działa komputer i jak zmienia on naszą świadomość. A zmienia. I zaczyna też dyktować kierunki rozwoju. Technologia pędzi, rozwija się i napotyka na swojej drodze ludzi, którzy nie są przygotowani do tego, żeby z nią tak na dobrą sprawę współdziałać. Człowiek przez pokolenia doskonalił się w posługiwaniu prostymi narzędziami. I jeżeli uzyskiwał jakiś sukces, to tak w dużej mierze decydowały o tym o jego umiejętności, a nie wykorzystana technologia. Stwierdzono, że współczesna technologia może istnieć obok człowieka, który jest mniej wykształcony i utalentowany. Postęp techniczny może odbywać się bez rozwoju i doskonalenia człowieka. Jaki z tego wniosek? Otóż rozwój intelektualny przeciętnego człowieka nie ma większego wpływu na to, w jaki sposób będzie rozwijała się technologia. Jeżeli więc rozwój intelektualny większości ludzi nie nadąża za rozwojem techniki, oznacza to, że technika staje się względnie autonomicznym systemem, o działaniu którego wcale nie decydują potrzeby człowieka, ani jego cechy. Technika jakby uwalnia się spod woli istoty ludzkiej i stawia sama sobie swoje własne cele, które nie są wcale celami człowieka, ale stają się celami takiego systemu człowiek-maszyna. Na przykład oprogramowanie komputerowe tak na dobrą sprawę bardzo ogranicza inwencję człowieka, ograniczając ją tylko do wyboru elementów z menu, z gotowych obiektów medialnych, czy na przykład bibliotek. Najpopularniejszymi opcjami, którymi się obsługujemy, jest kopiuj-wklej. Stosowana w programach komputerowych forma komunikacji jest interfejsem kulturowym, nowym sposobem organizowania informacji, co sprawia, że media stają się mechanizmem kreowania tożsamości i rzeczywistości. Nie pozwalają na uwalnianie, na kreowanie własnego ja. Człowiek zmuszany jest do dokonywania wyborów, ale tylko i wyłącznie w określonym menu. Niektóre wizje uczonych mówiące o tym, że postęp technologiczny rozpatruje taką możliwość skrócenia integracji mózgu człowieka z internetem jest dla mnie trochę przerażające. Ale takie wizje rozwija nurt transhumanizmu, takiego nurtu filozoficzno-technicznego, który zakłada, że człowiek ma możliwość przekraczania swoich psychofizycznych uwarunkowań i ograniczeń poprzez wykorzystywanie nanotechnologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej, neurofarmakologii. Transhumanizm w połączeniu z technologią chce wpływu człowieka na jego ewolucję, na możliwość swobodnego przekonstruowywania samego siebie w zakresie wyglądu i świadomości. Większość widzi w takim wykorzystaniu techniki, technologii potencjał intelektualny. Ale czy zastanawiamy się nad tym, jakie to niesie zagrożenia? Jeden z polskich filozofów, filozof techniki, bo tak siebie nazywa, Józef Bańka, stworzył taką koncepcję człowieka prostomyślącego. Zauważył on bowiem, że wpływ technologii jest ogromnie destrukcyjny ma destrukcyjny wpływ na mentalność człowieka i na jego postawę wobec siebie i wobec całego ekosystemu. Od momentu rewolucji przemysłowej era technologiczna intensywnie się rozwija. Nie da się tego rozwoju powstrzymać, ale widać wyraźnie ogromny wpływ oddziaływania na sferę psychiczną i mentalną człowieka. Rozwiązania techniczne tak naprawdę kształtują naszą świadomość. Konkurują też z innymi czynnikami kreatywnymi, które marginalizując ich wpływ. Obiekt techniczny, cokolwiek by to nie było, staje się częścią środowiska człowieka. Jest jego nierozerwalnym składnikiem. Co ciekawe, urządzenie technologiczne lekceważy tak naprawdę potrzeby człowieka i jego wartości. Narzuca własne. Zmusza do akceptacji swoich przez niego wymyślonych potrzeb i przystosowania się. Człowiek w dużej mierze staje się podporządkowany technologii i ubezwłasnowolniony, skazany na taką postawę służalczą. Kiedyś była zależność pomiędzy techniką, technika była zależna od jego twórcy, od człowieka. Dzisiaj kierunek jest odwrotny i wczorajszy kreator staje się dzisiaj obiektem kreacji. Technika zaczyna wytyczać pewne kierunki człowieczego rozwoju i też zmiany, jakie w tym człowieku zachodzą, w jego świadomości, w jego psychice, w jego cechach charakteru. Człowiek zawsze w całej swojej ewolucji był słabo wyspecjalizowaną istotą w porównaniu do świata zwierząt czy roślin. Te wszystkie specjalizacje, które tworzyły się, żeby wspomóc go, przyłożył na wynalazki techniczne. Jednakże poprzez tą specjalizację w technice popadł on w pewne niebezpieczeństwo uzależnienia się od niej. Pomija się w tej chwili nieco problem zubożenia psychiki człowieka i degradacji etosu kulturowego wywołanego ekspansją technologiczną. Mało się o tym mówi, że w warunkach, gdy dominację przejmuje technika, dochodzi do zatraty wrażliwości, zdolności odczuwania więzi z innymi, trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi, dochodzi do marginalizacji wartości etycznych, humanistycznych, po prostu czysto ludzkich. System technologiczny, wszelkie urządzenia ułatwiają nam życie. A wynika z tego często bezrefleksyjność i lekceważący stosunek do dotychczasowych norm, wzorców, wartości. Dewoluują się tak zwane punkty orientacyjne, które kiedyś były takimi elementami, które ułatwiały godną egzystencję. Mówi się też, chociaż niezbyt głośno, o kryzysie cywilizacyjnym, którego składową właśnie jest zbyt duży postęp technologiczny i jego wpływ na to, jak zmieniają się nasze wartości, jak je gdzieś wycofujemy na margines. Koncepcja człowieka prostomyślnego Józefa Bańki nie krytykuje wynalazków technologicznych, nie krytykuje postępu technologicznego. Ona chce zwrócić uwagę na to, żeby technologia nie spowodowała zniweczenia tych wartości, które dla człowieka zawsze były bardzo ważne. Żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób człowiek używa technologii, aby ta technologia nie wyrządzała na psychice ludzkiej jakiegokolwiek dla niego destrukcyjnego uszczerbku. koncepcja człowieka prostomyślnego zauważa, chce chronić pewną naturalność istoty ludzkiej przed nadmiernym balastem technologii. Nie chce zagłuszania jego indywidualności, stłamszenia jego ja i zepchnięcia na margines tego, co przez całe życie było dla niego ważne. Człowiek ma być strażnikiem wartości w tym swoim świecie steknologizowanym. On już przetestował pewne wartości, wzorce. Wiemy, co nam ułatwia życie dobre, godne, więc nie warto wykorzystywać technologii w taki sposób, żeby ona nas tłamsiła, zamykała, odcinała od rzeczywistości. Mamy trudności w relacjach między innymi. Trudno jest nam nawiązać kontakt z drugą osobą. Poniekąd technologia nam to ułatwia poprzez SMS-y, internet, różne komunikatory. Nie zmienia to faktu, że wbrew pozorom człowiek jest jeszcze bardziej wyobcowany niż zbliżony do drugiego. Człowiek prostomyślny staje w takim obliczu pustki cywilizacji źle urządzonej. Pragnie bliskości z innymi, pragnie swojego miejsca w tym świecie, którego często nie rozumie. Pragnie intuicyjnie takich wartości ponadczasowych jak miłość, godność, więź, intymność. Chce żyć pełnią życia. Chce, aby jego życie nie było pozbawione smaku. Nie chodzi tutaj o powrót do jakiejś sentymentalnej reakcyjności, czyli jakiejś regresji, że kiedyś było lepiej, słońce jaśniej świeciło i trawa była bardziej zielona, ale raczej powrót do tego, co jest istotne. Józef Bańka w jednej ze swoich książek napisał coś takiego, że osiąganie radości w poświęceniu, walce, działaniu dla idei to postawy i sposoby postępowania właściwe dla naturalnej reakcji człowieka w otoczeniu. I postawy te bynajmniej nie przeżyły się, tylko w oczach niektórych uchodzą one za średniowieczne relikty życia ascetycznego. Ale tak na dobrą sprawę, mimo że korzystamy z całego dobrodziejstwa technologii, nadal sobie zadajemy pytania, czy warto żyć, czy to nasze życie nie jest jałowe, jakie wartości są istotne w tym życiu, co zrobić, żeby było mi lepiej. Mimo technologizacji takiej bardzo natrętnej w tej chwili, należy pielęgnować taką ludzką wrażliwość i delikatność. Nie unikniemy rozwoju technologii i też nie możemy żądać, żeby ona w jakiś sposób się zatrzymała, bo jest ona nam niezbędna do funkcjonowania. Ale musimy też szanować nasze człowieczeństwo, też przyglądać się temu, w jaki sposób używamy różnych narzędzi i czy one nas faktycznie nie ograniczają. Należy zwrócić uwagę na różne formy oddziaływania technologii, od treści, zwłaszcza jeżeli chodzi o internet, przez mechanizmy interfejsów kulturowych, a także na inwazyjne i nieinwazyjne koncepcje transhumanistów, którzy chcą wykorzystywać technologii do tego, żeby zmieniać nas, naszą świadomość, nasze widzenie samego siebie. Dlatego pragnę tutaj dzisiaj, w tym dniu zaapelować do Państwa, żebyście mimo możliwości takie, które daje internet, telefonia komórkowa, nie zapominali, że tak najbardziej istotnym jest kontakt z drugą osobą, z tym dotykiem, z tym, co dr Kamiński powiedział, iskaniem. Tworzenie relacji twarzą w twarz, poprzez dotyk, poprzez pewną cielesność sprawia nam jednak większą radość i bardziej działa stymulująco na naszą psychikę niż korzystanie z naszych technologii, które są dobre, są potrzebne. Ale nic nie zastąpi bliskości drugiego człowieka. Sami Państwo wiecie, że często najlepszą terapią dla drugiej osoby jest drugi człowiek. I mimo, że ten człowiek wywołuje w nas jakiś dyskomfort, boimy się niektórych ludzi, warto podjąć taką próbę przełamywania tych lęków. Dlatego, że to drugi człowiek nas leczy. To drugi człowiek daje nam szansę na godne życie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za... Chciałem powiedzieć właściwie nie wiem za co, bo nie ukrywam, że moje takie świeże refleksje to tak jakby ta róża symbolizowała właściwie śmierć. Śmierć w kategoriach odchodzenia człowieka ku wieczności, a to, co się naradza, to technologia. To ten byt, który staje się coraz bardziej autonomicznym, niezależnym wręcz tworem, którego niebezpieczeństwo jest takie, że nas zaczyna coraz bardziej wciągać. Taki miałby to wydźwięk trochę na poziomie filozoficznym tenże wykład. Miejmy nadzieję oczywiście, że technologia nie przekroczy pewnej granicy i nie stanie się paradoksalnie kreatorem naszej rzeczywistości, ale my będziemy nadal kreować własną rzeczywistość. No i to przesłanie końcowe, aby się nie dać wkręcić w to, żeby ta technologia z nami zrobiła, co będzie chciała. My możemy póki co jeszcze zrobić switch off, czyli możemy wyłączyć technologię, wciskając guzik i czasami nawet dopływ tego prądu, żeby to nie ona, prawie jak w horrorze, sprawiła, że będzie nas dusić nocą, a my jedynie będziemy mogli prosić stop. Zrobimy, mam taką propozycję, żebyście Państwo teraz może odnieśli się chociaż do tych dwóch wykładów, jeśli ktoś chciałby się podzielić jakąś własną refleksją, jakąś spojrzeniem. I myślę, że może zrobimy chociażby 3-5 minut takich chwili przerwy, żeby rozprostować nogi i przygotować jeszcze tutaj zestaw dla pani Barbary Masnej, jeśli chodzi o wykład i tą drobną przerwę byśmy zrobili. Ale czy chcielibyście Państwo się odnieść może do tych dwóch wykładów? Jakieś własne spojrzenie. Zapraszam do podzielenia się może. Może chciałbym zapytać ktoś, czy panią doktor Kramarz, czy panią Violetę Lekrzycką o coś.
Nie ma odważnych, będą pytać w centrum psychiatrycznym państwo. Zapraszam.
To zrobimy 3 minuty przerwy. Tak, nie trzeba wychodzić, można, ale czy na papierosa, jak ktoś chce, czy rozprostować nogi, tak chwileczkę.